W studiu witam Ewę Burzałek ze Stowarzyszenia Łódzki Szlak Kobiet. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Łódzki Szlak Kobiet właściwie od początku wiosny zaprasza regularnie na spacery śladami łodzianek, czy też kobiet związanych z łodzią. I tak będzie aż do późnej jesieni. We wczorajszym spacerze śladami Anny Scheibler, żony Karola Scheiblera, filantropki, miłośniczki ogrodnictwa i teatru, a także kobiety, która przez 40 lat po śmierci męża miała najistotniejszy wpływ na decyzje zapadające w imperium Scheiblerów. Na tym spacerze frekwencja była fantastyczna, chyba nawet nie spodziewałyście się, że tak będzie?
Nie spodziewałyśmy się. To był nasz rekordowy spacer w tym roku na pewno i myślę, że w ogóle, bo na pewno było ponad 150 osób. Ciężko było zliczyć, ale podejrzewam, że blisko 200 uczestników takiego spaceru.
To się dobrze tak spaceruje w tłumie, czy niekoniecznie?
W takim tłumie jest już ciężko, aha, bo to trzeba dobierać miejsca, gdzie wszyscy będą mogli widzieć, słyszeć i stać w jakimś względnym komforcie. Więc takie zainteresowanie cieszy, no ale z drugiej strony w mniejszych grupach jest po prostu łatwiej wszystkim.
Zastanawiam się, czy to jest tak, że po prostu mamy teraz tak niewielką ofertę kulturalną, wakacyjną, czy rzeczywiście coś ruszyło w naszej świadomości i bardzo interesujemy się lokalnymi historiami teraz?
Myślę, że rzeczywiście zainteresowanie lokalnymi historiami jest coraz większe, bo to są sprawy, o których nie uczymy się w szkole, kiedy mamy lekcje historii czy języka polskiego, a okazuje się, że ta historia właściwie nas otacza, że w takich miejscach, które na co dzień mijamy i o których pewnie byśmy nie pomyśleli, że coś ciekawego można o nich powiedzieć, że tam się działy ważne rzeczy, że tam na przykład mieszkali ważni ludzie, ważne kobiety, o których my opowiadamy.
Przez ostatnich 5 lat, bo stowarzyszenie działa tak mniej więcej 5 lat, prawda? To był chyba 2017, jak zawiązywałyście tę grupę.
Tak, zaczynałyśmy jako grupa nieformalna, więc tak naprawdę to działamy trochę dłużej, ale właśnie, będąc taką grupą nieformalną, miałyśmy mniej możliwości, a dużo pomysłów, więc pod koniec 2017 roku zarejestrowałyśmy organizację, no i tak prężnie działamy od 2018. I rzeczywiście widzimy, że to zainteresowanie tematyką, którą podejmujemy, nie słabnie. Mhm. Wręcz przeciwnie, z roku na rok coraz więcej osób przychodzi na nasze wycieczki i ich też jest coraz więcej.
Bo te 5 lat temu to chyba byłyście tak traktowane jednak ciekawostkowo, tak? Tutaj wybieramy jakieś perełki, jakieś takie historie, czy też herstorie, jak należałoby powiedzieć, ale jest to jakiś taki margines całej historii.
Tak, a teraz widzimy, że bardzo często zdarza się, że ktoś przychodzi na jeden spacer, żeby właśnie trochę uzupełnić wiedzę i być może mu się wydaje, że to wystarczy, że na tym poprzestanie, że jeśli chodzi o kobiety, to już temat będzie wyczerpany, no a jednak okazuje się, że to jest na tyle szeroka tematyka i na tyle mu się podoba, że potem widzimy takie osoby na kolejnych spotkaniach. I to nas bardzo cieszy i to jest dla nas taka najlepsza recenzja, że ludzie się pojawiają na kolejnych wydarzeniach, które organizujemy.
Pani Ewo, po co to robicie?
Dlatego, że myślimy, że te różne postaci, które wpływały na losy naszego miasta, na nas jako społeczność, po prostu zasługują na pamięć. I widzimy, że ludzi to obchodzi. No bo właśnie, gdybyśmy to robiły same dla siebie, to pewnie byśmy szybko straciły zapał. Ale przychodzą do nas panie, panowie, którzy mówią, że usłyszeli rzeczy, o których nigdy im nikt nie mówił, że teraz na pewne sprawy patrzą inaczej, że też rozmawiają o tym w domu, że te nasze spacery skłaniają ich do tego, żeby pójść na przykład do biblioteki, wypożyczyć książki, jakoś uzupełnić wiedzę, więc to daje takie poczucie, że to ma sens.
Ale specjalnie wybieracie tylko kobiety po to, żeby uzupełnić historię o kobiecą perspektywę? Czy chodzi po prostu o zadbanie o takie postacie, które no właściwie niezależnie od tego, czy byłyby kobietami czy mężczyznami, to i tak zasługują na uznanie?
Trochę tak i trochę tak. No bo rzeczywiście od tych jest też cała masa postaci męskich, o których mało się pamięta. I z upływem czasu coraz mniej się o nich mówi. I o nich też warto przypominać. Jest też cała masa takich kobiet i rzeczywiście my też wychodzimy z takiego założenia, że kobietom jakoś trudniej się przebić, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do takiej opowieści o historii, w której właśnie najważniejsze są osoby, które na przykład pełnią ważne funkcje w polityce. A kobietom trudniej się przebić w polityce, bo po prostu nie mamy całej tej tradycji wielowiekowej działania. Kobietom też trudniej było się przebić w nauce, no bo przecież obecność kobiet na uczelniach to jest tak naprawdę niewiele ponad 100 lat. Obecność kobiet w polityce to też niewiele ponad 100 lat, no bo przecież dopiero w takiej polityce oficjalnej, no bo przecież dopiero w 1918 roku kobiety w Polsce uzyskały bierne i czynne prawa wyborcze. Wcześniej mogły działać w jakichś właśnie stowarzyszeniach, zrzeszeniach, mogły się organizować w inicjatywach dobroczynnych, no ale to nie są sprawy, o których tak chętnie pisze się na przykład w podręcznikach historii, które jednak koncentrują się na sporach takich politycznych już na najwyższym szczeblu.
No ja właśnie zauważyłam, że w tych podręcznikach, to jeżeli pojawia się kobieta, mówię o tej dalszej historii oczywiście, to jest albo czyjąś żoną, albo czyjąś matką, albo czyjąś kochanką.
Tak, tutaj badaczki podręczników zwracały też uwagę na przykład na to, jak przedstawiana jest caryca Katarzyna. Mhm. Już pomijając to, że oczywiście my tutaj z polskiego punktu widzenia nie oceniamy jej specjalnie pozytywnie.
Ale jeśli chodzi o wpływowość.
Ale jeśli chodzi o wpływowość, to oczywiście była bardzo ważną postacią. A często pisze się właśnie o jej życiu miłosnym, o jej kochankach, jakichś podbojach miłosnych, tak jakby to było najistotniejsze.
No to jest takie stereotypowe jednak, bardzo, bardzo.
To prawda.
Mężczyzna no i też myśli, kobieta kocha.
Kobieta kocha, tak, nawet jeśli jest to kobieta, która po prostu trzyma władzę silną ręką i doskonale sobie radzi.
No ale właśnie, w pani odczuciu ma sens takie uzupełnianie historii na siłę. To znaczy, no nie zmienimy już dzisiaj tego, że tą wielką historię przez wiele lat jednak pisali mężczyźni. I możemy oczywiście szukać tych kobiecych wątków, perspektyw, jakichś tam dodatkowych uzupełnień. Tylko czy to ma sens? Czy może powinniśmy już skupić się na historii XX wieku, w której jednak kobiety biorą bardziej czynny udział?
Wydaje mi się, że można patrzeć na historię trochę inaczej i właśnie skłaniać się do takiej refleksji, dlaczego my pewne sprawy uznajemy za ważne, a inne za marginalne czy też drugoplanowe. No bo dlaczego to życie codzienne, życie rodzinne, w którym przecież kobiety odgrywały zawsze równie ważną rolę jak mężczyźni, jest właśnie spychane na margines. A to, co ważne, to na przykład bitwy i nazwiska generałów, nazwiska dowódców wojskowych, które my zresztą później po toku edukacji szkolnej szybko zapominamy.
Tak, data nie jest ważna, a może istotne jest rzeczywiście, jak się żyło w tamtych czasach, co
się
robiło.
Kto tworzył kulturę, kto tworzył naszą codzienność. To też jest istotne i to też jest ciekawe.
Postacie, które wy przybliżacie, które przybliża Łódzki Szlak Kobiet, to jest jednak taka bliższa historia, prawda?
Tak, ponieważ my koncentrujemy się przede wszystkim na Łodzi, to mamy też pewnie trochę łatwiej niż podobne inicjatywy w innych miastach, no bo mimo, że Łódź powstała dawno temu otrzymała prawa miejskie, to jednak ten okres rozwoju, kiedy faktycznie pojawia się mnóstwo różnych wątków, mnóstwo postaci, to nie jest aż tak długi czas, no bo to jest właściwie 150 lat, kiedy tutaj się dużo dzieje.
Skąd bierzecie te postacie? Czytacie i nagle natrafiacie właśnie na jakieś nazwisko i stwierdzacie, że no musimy wiedzieć więcej, musimy dowiedzieć się czegoś więcej. Bo myślę sobie, że żeby poprowadzić taki cały spacer śladami jakiejś kobiety, to trzeba wiedzieć naprawdę dużo.
To prawda i my widzimy, że z roku na rok wiemy coraz więcej, ale te postaci właściwie same do nas przychodzą. Bo kiedy zaczynamy czytać o jednej, to gdzieś tam pojawia się od razu inne nazwisko. Jeżeli już ma się za sobą ileś lektur, ileś godzin spędzonych w archiwum na przykład, czy przy analizie jakiejś dawnej prasy, to pewne wątki zaczynają się ze sobą łączyć i kiedy się za pewnym tropem pójdzie, to nagle się odkrywa całą ciekawą opowieść, o której istnieniu w ogóle wcześniej nie miało się świadomości.
Dawna prasa, dawne gazety to jest taki dobry punkt zaczepienia. A w archiwum to co można znaleźć właściwie?
W archiwum można znaleźć wszelkiego rodzaju dokumenty związane z funkcjonowaniem różnych instytucji miejskich, bo ja tutaj mówię o archiwum państwowym w Łodzi. No ale są też to na przykład świadectwa jakichś kobiet ważnych. Możemy sprawdzić, czy dajmy na to Michalina Wisłocka dobrze radziła sobie w szkole. Jakie miała oceny, albo na przykład czego się uczyła i kto ją uczył. Można sprawdzić, o czym debatowała Rada Miejska, jakie były problemy, czy wypowiadały się jakieś kobiety i z jakiej perspektywy mówiły, na co zwracały uwagę i co pisano w różnych raportach na temat życia miasta. I naprawdę jest tego mnóstwo. Są, nie wiem, spisy służących chociażby. W tym roku miałyśmy spacer śladami służących i okazuje, to był premierowy spacer, premierowa trasa. I okazuje się, że nasza wycieczka trwała 3 godziny i mamy poczucie, że tylko liznęłyśmy ten temat, że można pójść o wiele głębiej i o wiele więcej opowiedzieć.
Pamięta pani jakąś taką najbardziej zaskakującą informację znalezioną, czy to w archiwum, czy w jakiejś starej gazecie? Co było dla pani takie najbardziej właśnie zadziwiające?
Czy jakąś historię zadziwiającą pamiętam? Tak. Powiem szczerze, że tak na gorąco trudno mi sobie coś przypomnieć, bo rzeczywiście dawna prasa i też zbiory archiwalne potrafią zaskoczyć. Ja sobie przypominam nie tyle historię, co język, którym pisano, bo do tej pory dyskutujemy o tym, czy stosować feminatywy, czyli żeńskie końcówki. No a w prasie przedwojennej można znaleźć doniesienia o tym, jak w Łodzi pojawiają się pierwsze strażaczki. I to słowo się pojawia w wielu tekstach i właściwie tak jakby było już zupełnie naturalne, normalne. I dopiero teraz po latach okazuje się, że to może budzić kontrowersje.
A no to rzeczywiście jest to coś zaskakującego. W kwietniu rozpoczęły się tegoroczne spacery z łódzkim szlakiem kobiet. Zresztą nie dziwię się, że w kwietniu, bo pogoda jakoś tak nie dopisywała wcześniej. Więc myślę, że to celowo tak zaplanowałyście. One potrwają do końca października i za chwilę przejrzymy sobie cały ten program. Zrobimy sobie tylko maleńką przerwę na oddech i zaraz wracamy do naszej rozmowy.